W drodze. Magazyn katolicki Radia Gdańsk.
Witam Państwa w niedzielny poranek. To już piąta niedziela zwykła. Szczęść Boże, Andrzej Urbański. 2 lutego w Kościele Katolickim obchodziliśmy święto Ofiarowania Pańskiego, zwane też świętem Matki Bożej Gromnicznej. To jedyny dzień w roku, kiedy błogosławione są świece przyniesione przez wiernych do kościoła. Od 1997 roku w Polsce to święto kończy okres śpiewania kolęd, trzymania żłobków i choinek. Natomiast liturgiczny okres Bożego Narodzenia zamyka święto Chrztu Pańskiego, które w tym roku obchodzone było 9 stycznia. Kościół tego dnia obchodzi też Światowy Dzień Życia Konsekrowanego. W Polsce jest ponad 31 tysięcy osób konsekrowanych. Istotny element życia każdej osoby konsekrowanej stanowią trzy sprawy wspólnoty wiary. Słowo, wierność i otwartość na Ducha Świętego czytamy w liście na Światowy Dzień Życia Konsekrowanego. Warto dodać, że osoby konsekrowane towarzyszą Kościołowi poprzez swoją miłosierną obecność, pełną zatroskania, ale także przez obecność milczącą, przepełnioną modlitwą w intencji Kościoła i świata. Osoby konsekrowane podejmują posługę pośród ludzi ubogich, chorych i cierpiących, zarówno fizycznie, jak i duchowo. A jak my świeccy patrzymy na to powołanie z boku i jak sami konsekrowani mówią o swoim powołaniu, o tym opowie redaktor Anna Rębas.
No to na pewno jest odważna decyzja, ale myślę właśnie, że jednak rodzina by była dla mnie akurat ważniejsza niż oddanie się Bogu tak całkowicie.
Znaczy, to jest ogólnie bardzo fajny pomysł, żeby się tak oddać Bogu, jeśli jest się osobą wierzącą, ale na pewno nie dla mnie.
A dla ciebie?
Znaczy, no ja uważam tak jak koleżanka, ale z drugiej strony uważam, że fajnie jest mieć taką rodzinę też przy sobie, żeby mieć tego męża, żeby mieć komu powiedzieć swoje problemy, kto może pomóc nam.
Dzień Życia Konsekrowanego dotyczy zakonnic i zakonników, nie księży wszystkich w ogóle.
To jest dzień życia konsekrowanego, nie życia kapłańskiego. To jest zupełnie co innego. My jesteśmy osobami konsekrowanymi.
Konsekracja, czyli?
Poświęcenie Bogu.
Tak. Poświęcenie Bogu.
Poświęcenie na służbę Bogu, wyłączną służbę Bogu.
Siostra Laura.
I siostra?
Karin.
Siostry Brygidki na Polankach w Centrum Ekumenicznym. Od ilu lat już?
Jesteśmy od 11 lat.
Siostra, skąd przyjechała tutaj do Gdańska?
Ja przyjechałam z Włoch akurat po 25 latach pobytu.
A siostra ile miała lat, jak poczuła coś takiego jak powołanie? Jak to się u siostry objawiło?
A moje powołanie to się zaczęło dosyć późno, bo ja miałam 26 lat skończonych, jak wstąpiłam do zakonu. A jak się objawiło? No objawiło się, że Pan Bóg wszystko potrafi.
Ile lat już siostra w zakonie?
22.
Co na co dzień robicie, siostry? Czym się zajmujecie?
Modlimy się. Trzeba się od tego zacząć. Modlimy się. Mamy sporo adoracji. A oprócz tego prowadzimy centrum ekumeniczne na Polankach.
Nigdy siostra nie poczuła takiego ukłucia w sercu, że jednak nie ma rodziny, nie ma dzieci? Czy się pojawiają?
No my rodzinę mamy.
Tak.
Także mamy rodzinę większą, ogarniamy naszą miłością wszystkich. Szerszy krąg zataczamy. A dzieci, no... Są też rodziny bezdzietne i żyją. My wiemy, czemu poświęciłyśmy się, dlaczego dzieci nie mamy. W jaki sposób realizujemy tą naszą miłość matczyną i braterską.
Jest siostra szczęśliwą zakonnicą?
No chyba widać. Myślę, że tak, jak najbardziej. Ale smutna zakonnica jest smutną zakonnicą. Także uśmiechu nam nie powinno brakować.
Zakony dzielą się na te otwarte i zamknięte, prawda? Klauzurowe.
Kontemplacyjne i aktywne, tak.
Tutaj na Wybrzeżu w Gdańsku są pewnie różne.
Są różne zakony, tak. My jesteśmy też takim kontemplacyjno-aktywnym.
Ale otwartym zakonem.
Otwartym jak najbardziej.
Wiem, bo byłam kiedyś, zostałam wpuszczona, ale już za klauzurę, tak to się nazywa fachowo, bym nie weszła, prawda?
Tak, jest klauzura, jest część klasztoru przeznaczona wyłącznie dla sióstr.
Siostry w Orłowie, prawda? Chyba karmelitanki Bose są takim przykładem.
To są siostry, tak, zamknięty klasztor.
Każdy ma na pewno jakąś swoją historię. W moim wypadku to było jakaś taka potrzeba Pana Boga chyba głębsza.
Jak długo już w nowicjacie?
To drugi rok dopiero. Nie spodziewałem się, że coś takiego będę mógł przeżywać. Tak? Szczerze mówiąc, ja wiem, że to brzmi jakoś tak groteskowo, górnolotnie, ale taka jest rzeczywistość, że no niektórych rzeczy nie da się opisać. Ja miałem pozostawiony duży wybór wolności, ale widziałem, że z jednej strony jest taki ból trochę rodziców tylko ze względu na to, że rozstaniemy się, nie będziemy się widzieć często, ale była też radość, że wychowali dobrze syna.
I jak często bywasz w domu?
Raz na rok. przyjaźnie są też w nowicjacie. My nie odrywamy się od normalnego życia, od normalnych relacji. To jest cały czas obecne w naszym życiu. Plus wielka relacja z Panem Bogiem.
W podstawówce miałem oczywiście religię, którą prowadziła zakonnica. To jest mój jedyny kontakt z tymi ludźmi. Nie mam żadnego konkretnego zdania wyrobionego. Nie wiem.
Poszedłby Pan kiedyś do zakonu? Myślał Pan o powołaniu?
Zdecydowanie nie.
A jakby na przykład Pana syn przyszedł i powiedział: tato, chcę pójść do zakonu? Jaka by była reakcja?
Abstrakcyjna. Może się to zdarzyć za 20 lat, jak mój mały rośnie. Nie wiem, no. Ostatecznie to nic złego.
Na pewno wiąże się z ograniczeniami, prawda? Wieloma.
To znaczy, osobiście wolałbym nie. Nie jestem osobą religijną w ogóle, więc... ale jeśli to będzie jego wybór, to ja to szanuję.
Uszanuje pan?
Oczywiście, że tak. Osobiście myślę, że dużo tracą, a czy coś zyskują, nie wiem.
Idąc do zakonu, tak?
Tak. To znaczy, nie do końca jestem pewien, czy to jest... Może w sensie osobistym jest to ważne, a społecznym niekoniecznie. Myślę, że rola zakonu była ważna kiedyś, no nie wiem. To teraz myślę, że równie dobrze osoby świeckie mogły spełniać te funkcje, tak, jakieś tam edukacyjne w zakresie religii, czy tak dalej.
Pielęgniarstwa w zakresie na przykład opieki nad chorymi?
Po prostu takie były czasy, że tylko oni mogli to zapewnić. Teraz jakby no jest cała służba cywilna, nie wiem, świecka, która to wszystko spełnia, więc tylko w wymiarze osobistym może być to ważne.
Ale kiedyś takie, nie wiem, to nie było chyba powołanie, ale takie do oazy należała i takie miała właśnie chwilowe takie natchnienie, może nie wiem co.
Znaczy chciała iść
do... Znaczy ona chciała, wspominała, ale tak naprawdę czy chciała to... Trudno mi powiedzieć. A ja jako matka to słysząc to na przykład, no to miałam takie podzielone zdania.
Nie chciałaby pani córki w zakonie?
O Jezu, nie chcę tego powiedzieć, żebym nie chciała, ale... Ale nie wiem, jakbym zareagowała, jakby naprawdę podjęła taką decyzję.
Znaczy, ja myślę, że ludzie właśnie nie rozumieją jakby tej idei oddania się właśnie, jak zakonnicy idą do zakonu po to, żeby oddać się Bogu i właśnie modlić się za jakby za cały świat, też za nas. Ludzie tego nie rozumieją i nie wierzą, że jakby ta modlitwa ich też jakby, że oni wypraszają pokój na świecie bądź jakieś dobro.
My jesteśmy w zasadzie o semiklauzurze. To znaczy mamy nasze życie zakonne tutaj wewnętrzne, ale nie mamy też jakichś szczególnych ograniczeń, żeby być otwartym też na potrzeby świata. Bardzo dużo osób do nas przychodzi. Przychodzą osoby, które uczestniczą razem z nami naszej porannej mszy świętej. Przychodzą osoby, które chcą być razem z nami na adoracji czy na modlitwie.
Jeszcze może tylko wspomnę, że szarytki to nie znaczy, że szary habit nosimy, tylko charité to jest miłosierdzie w języku francuskim.
Podejrzewałam, bo to habit jest z koloru granatowego.
Tak, i właśnie często właśnie myli się nas szarytki właśnie z cholernym szarem, a właśnie to jest miłosierdzie, to jest nasz charyzmat zgromadzenia i ten staramy się pełnić tutaj w Gdyni na miarę możliwości.
W drodze.
Międzynarodowy Tydzień Małżeństwa. Już po raz ósmy odbędzie się w dniach od 7 do 14 lutego w Jastarni, Kuźnicy i Juracie. W tym roku organizatorzy świętować go będą pod hasłem Czas na miłość. Cały pomysł ma na celu propagowanie idei trwałej, bliskiej i satysfakcjonującej relacji małżeńskiej we współczesnym świecie. Dla budowania bliskich więzi niezmiernie istotne jest celebrowanie, docenianie i radosne spędzanie wspólnego czasu przez małżonków, mówi organizator, psycholog, terapeuta par małżeńskich Ewa Konke.
Problemów, które są w małżeństwach. To, co ja zauważam w tej chwili, to ludzie siebie nie słuchają. Mówią, ale druga strona nie słucha, nie słyszy. Jak to mówią, one obok uszu przechodzą, tak? Te sprawy. I to powoduje, że siebie nie słysząc, nie rozumieją. Buduje się poczucie krzywdy, niezrozumienia, buduje się do monstrualnych rozmiarów, które doprowadzają do tego, że mam w sobie tyle złości, tyle niechęci, tyle żalu, że chcę to w jakiś sposób zakończyć albo żeby się coś stało, żeby tego nie było. I dopiero właśnie taka mediacja czy terapia pokazuje, że takie coś jest w tym związku. Ale nieczęsto są te osoby gotowe na to, aby coś zmienić. Nigdy to nie jest tak w relacji, że jedna strona jest winna całości problemu, konfliktu albo całości nagromadzonych do siebie żalów. To są zawsze dwustronne sprawy. I pokazanie im, że mogą coś zmienić, ale każda z tych osób jakiś musi swój schemat postępowania przestawić tak, aby on był nastawiony czułkami na drugą stronę. I ta druga strona tak samo jest bardzo trudne. Ludzie mają dużo schematów swoich postępowań i w głowie gdzieś im ciągle chodzi to, że one są najlepsze, bo to tak oni sobie wymyślili. Ale niestety od wiedzy do serca, do głowy czasami jest taka droga jak stąd do kosmosu.
Co zrobić, żeby budować relacje w małżeństwie? Co zrobić, żeby nie dochodziło do tych konfliktów, do tych momentów już dramatycznych, do zdrad, do tego, co potem już chyba nie da się posklejać, bo ten puchar złoty jest już tak potłuczony albo poobtłukiwany, że już nawet hartowanie w Bałtyku nic nie da.
No, nie ma takiej sytuacji, której nie można uratować. Nie ma. I to nie jest tak, że jest tak dużo czegoś, co się już, że tak powiem, przelewa. To jest zła teoria. Praktyka jest też taka, że jeżeli dwie osoby w danej relacji chcą relację odnowić, poprowadzić, usprawnić, spowodować, że ona będzie lepsza, jest to możliwe. Wymaga to trudu, wymaga to zaangażowania, ale jest to możliwe. Najważniejsze jest, żeby taka relacja przebiegała w wzajemnej życzliwości, wzajemnym nastawieniu na dobro drugiej osoby, na to, by sobie przebaczyć różne krzywdy. Nikt nie jest doskonały. Jedna i druga strona potrzebuje takiej świadomości, że wrzuciła tam swoje złe 3 grosze do całej sprawy. I uświadomienie sobie tego i wyciągnięcie z tego wniosków powoduje, że ta pierwotna miłość i te iskry, o których pan mówi na początku, które powodują, że ci ludzie mówią tak, to jest to, ja zostaję z nią na zawsze, żeby one znów zaczęły działać. Bo w nich właśnie, w tych iskrach jest nadzieja, jest miłość, jest chęć pokonania wszelkich przeciwności, jest chęć oddania swojego życia drugiej osobie, chęć jej wspierania, jej stwarzania takich okoliczności, żeby ta druga osoba była też szczęśliwa. I wrócenie jakby do tego i odkrycie tego jest najważniejsze. I temu ten tydzień małżeństwa ma służyć, żeby te osoby były ze sobą w tych różnych pięknych sytuacjach, w których coś robią razem, do czegoś razem dążą, coś stwarzają takiego, co daje radość jednej i drugiej stronie.
Podczas Międzynarodowego Tygodnia Małżeństwa małżonkowie będą mogli skorzystać m.in. z bezpłatnych warsztatów psychoedukacyjnych prowadzonych przez psychoterapeutę ze Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich. W środowy wieczór odbędzie się m.in. małżeńskie gotowanie. Na czwartek zaplanowano adorację Najświętszego Sakramentu w intencji pokoju. W piątek wieczorem w szkole w Jastarni koncert Miłosne Historie Janosika. W tygodniu będzie też bieg we dwoje w formie gry miejskiej, bal fanów małżeństwa w Juracie. W niedzielę natomiast uroczyste odnowienie przyrzeczenia małżeńskiego na każdej mszy w kościołach gminy Jastarnia. Po południu odbędzie się hartowanie małżeństwa w wodach Bałtyku, a po kąpieli można będzie zanurzyć się w przyjemnie ciepłej saunie, jak też posilić się bigosem, kiełbaskami i innymi specjałami przygotowanymi przez morsów z Jastarni.
W drodze. Magazyn katolicki Radia Gdańsk.
Jak mówić o człowieku w sposób kompleksowy, nie zapominając o żadnej ze stref życia? Wiedziała to Edyta Stein, święta i męczennica Kościoła. Jednak jej teksty są często trudne i wymagające, a sama patronka Europy jest w Polsce cały czas mało znana. Warto to zmienić i sięgnąć po najnowszą książkę O co chodzi w byciu człowiekiem? Antropologia Edyty Stein okiem psychologa. Autorka Helena Pereira Respondek pięknym i prostym językiem przybliża nie tylko tę wielką świętą Kościoła katolickiego, ale w pewien sposób również prowokuje odbiorców do odpowiedzi na pytania, kim jestem i dokąd zmierzam. Rozmawiała z nią Alicja Samolewicz-Jeglicka.
Ta książka tak naprawdę jest autorstwa zbiorowego. Pojawił się pomysł na książkę z okazji uczczenia roku Edyty Stein, czyli właśnie zeszłego 2022 roku. I był już w internecie umieszczony cykl O co chodzi w byciu człowiekiem. To był taki cykl, gdzie trochę opowiadałam, tłumaczyłam na język zrozumiały dla zwykłego człowieka bez przygotowania antropologię filozoficzną Edyty Stein, czyli mniej więcej jaka jest budowa osoby ludzkiej. I pojawił się taki pomysł, żeby z tego zrobić książkę. W pewnym momencie poczułam, że no nie mam jak tego zrobić, bo mi trochę brakuje rąk do pracy. Wymagałoby to przepisania po prostu żywcem tych odcinków, które już były w internecie. I bez większego przekonania zaryzykowałam, wrzucając pytanie do internetu, czy znajdą się może osoby chętne do pomocy. I ku mojemu ogromnemu zdumieniu już pierwszego dnia zgłosiło się 7 wolontariuszy. I ja się tym zachłysnęłam. Stwierdziłam, że to jest w ogóle nieprawdopodobne. Suma summarum, doliczyłam się, że było 20 osób. I to, co mnie bardzo wzruszało, to to, że w większości osoby, które przepisywały te odcinki, to były mamy. To jeszcze mamy na przykład 4, 5, 6 dzieci. I te dziewczyny po prostu po godzinach siadały i miały taki kawałeczek czasu dla samej siebie i dla własnego rozwoju. I wtedy właśnie przepisywały te odcinki. Ja już dziękowałam tym osobom wiele razy, ale podziękuję jeszcze raz publicznie, serdeczne dzięki, bo bez was by to po prostu nie powstało.
Patrzymy na tą książkę, ponad 300 stron, to sporo.
Mimo, że to jest ponad 300 stron, to się czyta dość wartko. Ja nawet słyszałam takie opinie od 2 zupełnie niezależnych osób, że to się czyta jak powieść, bardzo potoczyście. Jedna z osób, które bardzo cenię, stwierdziła, że ta książka jest napisana z dużą dbałością o czytelnika, że to nie jest tak, że jak się nie zna trudnych słów, to trzeba się stresować, nie wiem, szukać przepisów, bo się okazuje, że każdy termin filozoficzny, czy jakiś, nie wiem, antropologiczny, który się pojawia, to krótko potem zostaje wytłumaczony. W związku z czym czytelnik jest niejako prowadzony za rękę przez meandry trudnych tekstów Edyty Stein, takim poczuciem, że też są dla niego, że on rozumie, o czym jest mowa.
To o czym jest ta książka?
Wzięłam na warsztat wykład Budowa osoby ludzkiej i powybierałam z niego takie zupełnie podstawowe elementy, czyli to, w jaki sposób Edyta Stein opisuje człowieka. Ona opisuje człowieka taką metodą fenomenologiczną, to znaczy tak jak się opisuje zjawisko, starając się oddzielić wszystko to, co jest jakąś przypadłością i zostawić tylko to, co jest jakby kluczowe. I ona pokazuje człowieka najpierw jako coś takiego, co przynależy do świata fizycznego. Potem opisuje człowieka z poziomu organicznego, czyli że to jest materia ożywiona, czyli że jest poddana tym samym prawom, co na przykład rośliny. Jeśli chodzi o wytwarzanie energii, jeśli chodzi o wzrost, jeśli chodzi na przykład o rozmnażanie się, wiadomo. Ale potem na przykład też przychodzi oczko wyżej i pokazuje, że człowiek też jest taką istotą sensytywną, albo animalną, albo zmysłową. To znaczy, że ma też taki poziom, który jest wspólny zwierzętom. Człowiek, tak jak zwierzęta, też doznaje i reaguje na swoje doznania. Natomiast ten moment, gdzie Edyta Stein zaczyna mówić, co człowieka odróżnia od całej reszty wszechświata, to pokazuje, że człowiek nie jest skazany na to, co czuje, dlatego, że ma ten poziom, który się nazywa poziomem duchowym. I to jest poziom ludzkiej wolności. I na samym końcu Edyta Stein pokazuje, że to, co tym wszystkim zawiaduje, to jest ja człowieka. A to ja to jest coś takiego, co jest nie z tego świata. To znaczy nie podlega ograniczeniu materii, czasu, przestrzeni. To jest taka cząstka, która po prostu się wymyka na przykład naukom przyrodniczym. Czyli to jest ta cząstka w człowieku, która się wymyka, nie wiem, biologii, chemii, fizyce, ale też socjologii, psychologii. Wymyka się tym wszystkim naukom, które próbują człowieka zamknąć w ramach jakichś praw. Książka, którą napisałam, jest po prostu komentarzem do tekstów Edyty Stein. To, co też jest takie charakterystyczne, to to, że jak czytałam wykład Edyty Stein, to mi się otwierało mnóstwo okienek w głowie, przypominając moje własne studia psychologiczne. To znaczy, przypominały mi się zajęcia z psychologii ogólnej, ze społecznej, z biologicznych podstaw funkcjonowania człowieka i zobaczyłam, że to wszystko, czego się uczyłam na studiach jako psycholog, naprawdę ma też zakorzenienie w tym, co ona mówi o człowieku. To też jest taki smaczek dla psychologów.
Dla kogo jest ta książka?
To jest książka dla ludzi, którzy chcą zrozumieć samych siebie, którzy mają poczucie, że te wszystkie odpowiedzi, których szukają na nurtujące ich pytania, gdzieś w którymś momencie są rozłączne. W związku z czym czasami bywa tak, że my poszukując rozumienia samych siebie, albo innych ludzi, albo relacji, albo wartości, zapędzamy się w kozi ruch, dlatego że słuchamy bardzo różnych propozycji z różnych źródeł. One wyglądają na pociągające, wyglądają na interesujące, ale gdzieś prędzej czy później się rozjeżdżają. A ta książka bardzo dobrze porządkuje człowiekowi właśnie takie myślenie o świecie, o sobie samym, o relacjach. Edyta Stein bardzo wyraźnie pokazuje, że dużo z tych rzeczy, o których my mówimy, ja już tak mam, tak naprawdę jest konstrukcją. Że to nie jest coś, co myśmy odziedziczyli, że jesteśmy tak zaprogramowani, że to jest w ogóle takie wdrukowane i finał. I my musimy, tak się urodziliśmy i tak umarliśmy, bo Edyta Stein pokazuje, że człowiek się staje. Że człowiek nie jest gotowy, że człowiek się staje i że w każdym momencie to, czym jest, może podlec jakiejś ewolucji, jakiemuś rozwojowi. Jak człowiek zaczyna to czytać i podążać za jej tokiem rozumowania, to nagle robi się jasne, dlaczego decyzje tak naprawdę kształtują człowieka.
I jest to pewna jutrzenka nadziei, bo się okazuje, że ten stan, w jakim ja jestem dzisiaj, to ja na niego nie jestem skazana. Da się z tego wyjść.
W drodze. Magazyn katolicki Radia Gdańsk.
I przy jednym mikrofonie redaktor Piotr Piotrowski, gość niedzielny. Witam cię serdecznie, Piotrze.
Witam serdecznie, szczęść Boże.
Szczęść Boże, uśmiechnięty, choć tematy, od których zaczniemy dzisiaj, wcale nie są takie wesołe.
No niestety smutne.
Ale ważne historycznie.
Tak, i trzeba o nich pamiętać, to też jak rozmawialiśmy w komentarzach, wróciliśmy do tej sprawy, piszemy o Marszu Śmierci, czyli o wydarzeniu, które tak jak też na to zwracają uwagę, cały czas żyje w świadomości, szczególnie ludzi tutaj na Pomorzu, w tych małych miejscowościach, gdzie ten Marsz Śmierci przychodził, ale to też w związku z tym wydarzeniem też mnóstwo takich historii pozytywnych i budujących, bo udało się wielu więźniów uratować dzięki temu i ci ludzie ryzykowali właśnie, ci mieszkańcy małych miejscowości, Kaszubi, Pomorzanie, ryzykowali własne życie po to, żeby tych ludzi wyrwać właśnie z tego marszu.
I o tym trzeba mówić, o tym trzeba świadczyć też, prawda? Bo podczas Eucharystii ksiądz biskup Piotr Przyborek zwrócił na to uwagę, mówiąc również o tym i dodając, podkreślając, że uczestnicy marszu mogli liczyć rzeczywiście na pomoc ludzi na całej trasie tego marszu.
Ja myślę, że to jest też taki dobry zaczyn do tego, żeby czy Muzeum II Wojny Światowej, czy IPN tą sprawę może nagłośniło, może jakiś film dokumentalny. No jest naprawdę to rzecz godna utrwalenia.
A ksiądz biskup Przyborek jeszcze zwrócił uwagę i powiedział na początku homilii, że miał okazję zobaczyć projekt monumentu upamiętniającego Marsz Śmierci, który stanie na Żuławach, w Cedrach dokładnie wielkich. I pomnik ten przedstawia osoby, które uczestniczyły w marszu, a ich głowy są przykryte kocami, które dostały, aby chociaż trochę zabezpieczyć się przed zimnem. To też jest ważny symbol i myślę, że taki bardzo konkretny. A jak jesteśmy przy takich ważnych tematach historycznych, to chciałbym, byś kilka zdań powiedział na temat osoby, o której wielu być może już zapomniało. Doktor Aleksandra Gabrysiak.
Dokładnie, trzeba o niej pamiętać i mamy ku temu okazję, bo pamiętamy o niej. 30. rocznica jej śmierci, tragicznej śmierci, bo to historia taka wstrząsająca, bo przecież osoba, której pomagała tej zbrodni, dokonała na niej. Jutro mamy odsłonięcie tablicy w Gumedzie, czyli na naszym Uniwersytecie Medycznym.
Ja dzisiaj też są uroczystości, wczoraj były uroczystości.
Jest cały w sobotę taki... była wczoraj konferencja, dużo wspomnień o dr Oli. Też no to jest postać, która łączy dwie diecezje, bo i naszą archidiecezję, i diecezję elbląską. Myślę, że powinniście państwo, to skromnie was po prostu zapraszam do lektury tego tekstu księdza Macieja Świgonia, bo tam jest no naprawdę mnóstwo takich historii jeszcze, o których nie za wiele osób wie, one się nie przedostawały do tej pory do przestrzeni publicznej. To są wspomnienia tych najbliższych współpracowników, także no postać z jednej strony tragiczna, ale z drugiej strony świetlana, no i kandydatka do ołtarzy.
Kobieta o wielkim sercu, która całe swoje niestrudzone życie wypełniła miłością.
Dokładnie, i o to powinniśmy się modlić, żeby jak najszybciej została błogosławioną.
Służyła chorym, samotnym matkom, uzależnionym od nałogów, zagubionym w życiu, więźniom.
Dobra
wszystkim
doktor.
Potrzebującym.
Dobra doktor.
Doktor Ola. A jeśli jesteśmy przy czymś, co łączy się z dobrem, no to na pewno dobrą sprawą jest port dla rodziny, który znowu tutaj pojawia się Stowarzyszenie Kack, Jarosław Szydłak.
To jest inicjatywa.
Bardzo ciekawa inicjatywa.
Stowarzyszenie z jednej strony zajmuje się działaniami kulturalnymi, ale ma też taką, pewnie to jest wynik tego właśnie uwrażliwienia kulturą, ma też taką szczególną wrażliwość na sprawy społeczne, poprzez to, że w tym przeglądzie, jak wiesz, biorą też często udział teatry, które zrzeszają osoby niepełnosprawne.
Mówisz o przeglądzie kurtyny.
Tak, dokładnie.
O którym państwa informujemy wtedy, kiedy się dzieje. I jesteśmy...
I na które zawsze zapraszamy, tak. Oczywiście, bo to przedstawienia naprawdę wysokiej miary i sztuka naprawdę przez duże S.
I piszesz, Piotrze, że port dla rodziny staje się prawdziwą przystanią w trudach, kiedy na morzu szaleje burza. Statek nie tylko się w nim chroni, ale też przygotowuje się do dalszej podróży. Pięknie, trochę poetycko.
Trochę poetycko, a dokończę tą myśl. No więc właśnie ta ich kulturowa wrażliwość też się przekłada na wrażliwość na sprawy społeczne i oni znaleźli taką niszę na działalność poradniczą. Tego, proszę Państwa, ciągle brakuje. Osoby, które mają jakieś problemy, bardzo różne, odbijają się często od przysłowiowej ściany albo od jednej instytucji do drugiej, a tutaj w tym domu na Małym Kacku znajdą takie miejsce, gdzie mają taką holistyczną pomoc.
I ten dom jest przy ulicy Łowickiej 44 w Małym Kacku, o dokładnie którym właśnie, Piotrze, opowiadałeś. A jeśli jesteśmy, to na zakończenie jeszcze zaprosimy może Państwa na kolejną wędrówkę.
A to nie będzie zwyczajna wędrówka.
Wędrówka
Szlakiem Królewskim.
O matko, do świętego Wawrzyńca w Różynach.
Tak jest.
To miejscowość rzeczywiście z bogatą historią.
Dokładnie, bo to dawny trakt królewski do Gdańska i w kościołów tam po drodze też zabytkowych co nie miara. Pierwszy, który mi przyszedł do głowy, to Gorzędziej koło Tczewa, piękny gotycki kościół. Ale też właśnie kościół świętego Wawrzyńca, który jest dziełem Ivo Rovedera, czyli jednego z opatów oliwskich. Tego, który w zasadzie zostawił oliwę taką, jaką dzisiaj ją znamy, widzimy, podziwiamy. I ten kościół, który tam powstał z jego fundacji między innymi, też gromadzi bardzo liczne zabytki i to wszystko, proszę Państwa, jest odnowione, błyszczące i wygląda dokładnie tak, jak w 1764 roku.
A Piotr zachęcał Państwa do tego, żebyście wybrali się
w czasie.
Tak, cofnąć się w czasie na Żuławy, Kociewie i Gdańsk. Gdzieś tam tutaj te tereny się wzajemnie
pięknie
uzupełniają. Pięknie, pięknie.
Trzeba z tego korzystać.
A na tę wędrówkę po archidiecezji gdańskiej, po całym Pomorzu zachęcał Piotr Piotrowski z Gościa Niedzielnego. I ja Państwa zachęcam również. Dziękuję Ci, Piotrze.
Dziękuję bardzo.
I na koniec jeszcze zaproszenie w imieniu organizatorów Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich Oddział Pomorski w 30. rocznicę męczeńskiej śmierci i narodzin dla nieba dr Aleksandry Gabrysiak, patronki środowisk medycznych archidiecezji gdańskiej, o której wspominaliśmy już z redaktorem Piotrem Piotrowskim. W kościele pod wezwaniem Gwiazdy Morza w Sopocie przy Kościuszki 19 odprawiona zostanie msza święta w intencji rychłego rozpoczęcia procesu beatyfikacyjnego dr Aleksandry Gabrysiak. Eucharystii przewodniczyć będzie biskup Wiesław Szlachetka. Po mszy świętej rozpocznie się koncert pieśni maryjnych, który przygotował ksiądz profesor Zbigniew Stępniak. I to wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa wraz z Aleksandrą Woźniak, która audycję zrealizowała. Życzymy Państwu odkrywania tego, co blisko nas. Może wybierzecie się na przykład na Żuławy albo na Kaszuby, czego sobie i Państwu życzę. Pięknej niedzieli, dobrego tygodnia. Andrzej Urbański. Szczęść Boże.
W drodze. Magazyn katolicki Radia Gdańsk.